Dziś spotkanie z Ksenią Uranową. Przyjechała do nas z Rosji, gra i uczy grać innych na bębnach obręczowych. Jest założycielką pierwszej w Polsce szkoły gry właśnie na bębnach obręczowych i rytmiki Orientu. Ksenia uczy ludzi różnych rytmów i tradycji rytmicznych świata. Dobry wieczór, Kseniu.
Dobry wieczór.
Kseniu, możesz zaprezentować próbkę swoich umiejętności na początek?
Od razu zagram, tak, jak najbardziej.
Bardzo proszę. Fantastycznie, to jest właśnie we własnej osobie. Musisz teraz podnieść mikrofon, bardzo proszę, troszeczkę.
Tak,
właśnie. Ten bęben obręczowy.
Dokładnie.
Powiedz, skąd wzięły się właśnie bębny obręczowy w twoim życiu? Co to za pomysł?
Może zacznę z tego, czym w ogóle jest ten instrument i czym on się różni od innych
bębnów. Od normalnego bębna.
I troszkę o historii, czym to jest, gdzie to jest. I o mnie oczywiście.
No tak, ja będę pytać, ale powiedz o tym bębnie. Skąd on się wziął w twoim życiu akurat bęben obręczowy, a nie jakikolwiek inny?
Zawsze mnie interesowała muzyka i zawsze grałam na bębnach i próbowałam siebie w perkusji, gry na dużej perkusji i jakieś tamy i słuchałam zawsze muzyki takiej orientalnej i muzyki world music, światowej. Bardzo mnie szczególnie fascynowała muzyka wschodu, muzyka Azji, India, Iran, strony Śródziemnomorza.
Ale chodziłaś do jakiejś szkoły muzycznej?
Nie, nigdy nie chodziłam do żadnej szkoły, ale sama siebie, bo moja taka struktura osobowości jest bardzo specyficzna, bo wszystkiego się życie uczę samej. Nie uznaję konwencjonalnych jakichś rzeczy z góry narzuconych.
Czy chcesz powiedzieć, że do szkoły nie chodziłaś?
Nie, nigdy nie chodziłam. Nie.
Do żadnej szkoły?
Do szkoły nie, ale miałam wielkich mistrzów i to jest coś innego. To też jest szkoła, tylko innego rodzaju.
Ale poczekaj, do takiej normalnej szkoły publicznej, podstawówki, ogólniaka nie chodziłaś?
Tak, do szkoły normalnie chodziła, tak.
Rozumiem,
ale
do muzycznej nie.
Do muzycznej nie.
No i co, i tak sobie grałaś?
I tak sobie grałam i jednego dnia stwierdziłam, jeszcze nie wiedziałam w ogóle o tym, że istnieją takie bębny obręczowe, ale chciałam się zawsze grać muzykę i stwierdziłam, okej, to może pójdę, bo akurat miałam znajomego wykładowcę, basistę na takim, jak się nazywa, college, muzykalna szkoła, muzyczna szkoła i pójdę na prywatne lekcje perkusji i chodziłam do niego kilka razy, super mi się podobało, ale w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, ten zestaw perkusyjny, trzeba jego gdzieś trzymać, trzeba mieć samochód, żeby wozić, więc jak będę karierę perkusyjską rozpoczynać, to będzie ciężko i w ogóle, i nie mam instrumentu, nie wiem skąd, no to pochodziłam sobie na zajęcie, a w domu wracałam, to trzeba było tak, masz pałeczki, masz taką gumkę okrągłą i musisz siedzieć z metronomem ćwiczyć.
I jeszcze raz takiego, ćwiczyć.
Tak, coś koszmarnego mi się zdarzało, kiedy ćwiczyłam z tymi pałeczkami, z tą gumką, gumą, że jak włączałam metronom i zaczęłam tak ćwiczyć rączki lewa, prawa, to po 5 minutach dosłownie mnie wyłączała i zasypiałam. I nie wiedziałam, o co chodzi.
Ty w jakiś trans wpadałaś.
Tak, dokładnie.
Rodzaj autohipnozy.
Tak, wpadałam w taki trans i nie wiedziałam, co się dzieje. I zaczęło mnie to denerwować, że kurczę, ja chcę zostać perkusistką.
A zasypiam.
Chcę grać, tak, muzykę, ale zasypiam po kilku minutach ćwiczenie z metronomą. I stwierdziłam, że nie, że jednak nie tędy droga i trzeba, muszę słyszeć dźwięk, bo... A gdzie jego skąd wziąć, jak nie mam perkusji? No i dałam spokój z tym wszystkim i też grałam na innych instrumentach, tam ta gitara, to flety i tam to wszystko. Jaki instrument, jaki nie znajdę, to sobie improwizuję, jakoś mi tam leci. A co do muzyki, też rytmika, dlatego że chciałam grać tą muzykę, ale pomyślałam, że i rytmika, i melodii na raz to za dużo. Niektórzy to bardzo, bardzo łatwo przychodzi, że i melodia, i rytmika, a ja stwierdziłam, nie, muszę z czegoś zacząć, a dalej zobaczymy. I rytmika jest prosta, to jest jakiś konkret i już będę ogarniać ten konkret, a dalej zobaczymy, co z instrumentami melodyjnymi.
Stąd bęben obręczowy?
To był początek, ale jeszcze przez długi okres czasu nie wiedziałam, że oni istnieją i dowiedziałam się, uczyłam się afrykańskiej muzyki, chodziłam do szkoły afrykańskiej, ćwiczyłam na bębnach afrykańskich, bardzo, bardzo dynamicznie, po 4 razy w tygodniu się zdarzało, że tak to było dynamicznie, a i tak to nie była ta muzyka, której słuchałam na co dzień, bo ja słuchałam też bardzo poważne muzyki, ale nie europejskie, tylko wschodnie. Irańska klasyczna muzyka, turecka średniowieczna muzyka.
Boże, w jakie to rejony ciebie ciągnęło? Z jakiego powodu? Coś ci grało w duszy?
Tak, coś w środku. I ta muzyka cała, która... Muzyka rdzenna też. Muzyka mongolska i takie bardzo rdzenne, archaiczne rzeczy. I zaczęłam się uświadamiać też, że czym dla mnie jest rytm i bębny? To jest trans. Że bardzo mi się podobają te transowe stany, ale nie wiedziałam dlaczego i zaczęłam zadawać sobie to pytanie. I okazało się, że personalnie oczywiście dla mnie, że rytm i rytmika to jest dla mnie takie koło ratunkowe, bo w życiu codziennym zdarzamy się, że ciężko mi się skupić na czymś, a akurat rytmika to jest coś, to jest takie jak to się
uzda.
Nazywa? Uzda. O, coś takiego, co mnie będzie trzymać w takich ramach.
Ryzach.
Tak, a jednocześnie można przestać myśleć wtedy, bo masz konkretne rzeczy, żeby pilnować ten puls wewnętrzny, pilnować struktury rytmiczne i możesz zapomnieć o wszystkim. Jakbyś zaginasz i nic ci nie obchodzi, jesteś w tym.
Tak, jest to jakiś rodzaj medytacji,
tak,
jakiegoś relaksu, oderwania, odpoczynku, od biegu, od pędu, od codzienności.
Dokładnie.
No i co? I dlaczego akurat nie afrykański bęben, a bęben obręczowy?
Bęben obręczowy dlatego, że to jest instrument, który ma właściwości bardzo głębokiego i długiego brzmienia.
A pokaż mi go,
jak
proszę, jeszcze raz.
Pokazuję.
On tutaj z nami jest w studiu.
Tu jest instrument, który wygląda następująco?
Następująco, można powiedzieć następująco.
Czyli to jest obręcz drewniany o szerokości 6 cm i na niego jest naciągnięta membrana. Membrana może być albo z plastiku, albo tradycyjnie ze skóry. I to właściwie i tyle. To jest bardzo prymitywny, archaiczny instrument.
A skąd masz taki instrument?
To jest akurat na zamówienie z Izraelu od jednego wykonawcy.
To jest twój ulubiony?
Tak,
bęben? Masz ich parę, rozumiem.
Tak, mam ich dużo, ale to jest ulubiony i on się stroi. I charakterystyczny on jest tym, że ma o wiele szerszą membranę od obudowy.
I w związku z tym
zupełnie
co,
inaczej
czym to skutkuje?
Niż inny bębny. I to skutkuje tym, że ma bardzo, bardzo głęboki bas i długie brzmienie.
A powiedz, Kseniu, jak tak siedzisz i bębnisz, tak? To nie zasypiasz?
Nie zasypiam.
Tak jak wtedy przy tym metronomie?
A wtedy były ta guma i te pałki i brzmienie nie było słychać, a teraz wszystko słyszę. I bęben obręczowy jest o tyle fajny, dlatego, że jako kobieta mogę jego wszędzie zabrać i on nie jest ciężki, ale jak...
Chociaż dość duży.
Jest duży, ale bardzo lekki, tak. I też jest fajnie, że jak nauczam ludzi, to jeżdżę i po Polsce, i do Niemiec, w Berlinie prowadzę, i w innych miastach, i nawet jak mam zabrać 10 bębnów, to mi to nie jest ciężko. I to jest też super, że bębny obręczowe są bardzo lekkie.
Ale ty jeszcze dodatkowo korzystasz z innych instrumentów. Dzisiaj przyniosłaś tutaj tamburyn.
Tak. I tutaj chciałabym się zagłębić. I zagłębić się, tak, w historię bębnów obręczowych i ich różne modele.
Ksenia, wiesz co, ale tak nie będziemy robić takiego wykładu długiego, bo wiesz, my się na tym i tak nie znamy.
Dobrze.
Dla nas bęben to bęben, no wiemy, że to jest inny niż afrykański, już opisałaś, tak? Powiedz tylko, bo tak historia bębnów nas nie interesuje, prawda?
Tak.
Mówiąc, bardziej historia twoja.
Dobrze.
Z bębnami,
Dobrze.
Twojego rozwoju z bębnami. Tego, co ty dajesz ludziom tymi bębnami i co ludzie biorą z tych bębnów. Bo rozumiem, że przychodzą do ciebie na lekcje ludzie i mówią co? Dzień dobry, pani Kseniu. Słyszałam albo słyszałem, że pani bębni świetnie na bębnach, a to jest coś, co czuję, że będzie dla mnie dobre. Czy to tak wygląda?
Tak, mniej więcej tak wygląda, bo ludzie coś gdzieś słyszeli i ja w ogóle mam taką misję.
No.
Żeby wszyscy wiedzieli o tym, czym jest bęben obręczowy, bo mało kto wie. I żeby widzieli, co to jest, jakie są techniki, ale też historię, bo to jest naprawdę bardzo niezwykłe zaplecze tego instrumentu.
No dobrze, to powiedz chwilę o tym zapleczu.
Ten instrument występuje w wielu zakątkach ziemi i w wielu różnych tradycjach muzycznych. Bębny obręczowy możemy znaleźć wszędzie, zaczynając od północnej Rosji, poprzez Azję, kaukaskie państwa, cały obszar stron Śródziemnomorza i północną Afrykę, Algierię, Maroko, Egipt, idziemy Łacińska Ameryka, bęben obręczowy. Potem wracamy do Europy, we Włoszech, bęben obręczowy oraz w Brazylii bęben obręczowy. Wszędzie.
Czyli i tutaj ten bęben jest ponad innymi bębnami przez to, że ma taki głęboki dźwięk i długotrwały dźwięk, tak? Że to nie jest tylko takie pach, pach, pach.
On jest ponad innymi bębnami, dlatego, że jest jednym z najstarszych instrumentów na świecie, dlatego, że jest najbardziej prymitywnym. Ale cała sztuczka polega na tym, że w każdym kraju inaczej się gra i są inaczej jest zbudowany, bo ma bęben obręczowy tradycyjnie też w różnych tradycjach mają różne gadżety dookoła tego obręczu. I jeden z takich właśnie też bębnów, który bym chciała zreprezentować za chwilę, to jest coś, co ludzie nazywają tamburin. Ale to nie jest do końca to, bo tamburin często jest taki bębenek bez membrany, a tu jest bęben obręczowy malutki z membraną i z dżinglami, czyli takimi dzwoneczkami dookoła.
A zaprezentuj takimi, proszę nam, jak on brzmi. Ten tamburyn.
Tak, już, już.
No korzennie i etnicznie nam się zrobiło tutaj tak. W studiu. Dzięki tym dźwiękom, które wydobywasz. I co? Rozumiem, że posiadłaś już umiejętność grania na bębnie obręczowym, na tym tamburynie do tego stopnia, że no że co właśnie? Postanowiłaś przyjechać do Polski? Dlaczego? Jak to było? Powiedz, tu dużo pytań do ciebie. Bo żyłaś sobie w Rosji, w Kaliningradzie, tak?
Tak, dokładnie.
Tam w Kaliningradzie pracowałaś też w radiu.
Tak, dokładnie.
Masz bardzo dużo zdolności. Czy możesz nam zaprezentować próbkę swoich umiejętności radiowych, bo prowadziłaś program radiowy?
Dobry, dobry wieczór, uważamy radio. Słuchajcie, na pewno wam, że znajdziecie się na czystacie 102,5 FM w studiu Radio Bałtyckie. Wolna was, przywitam jak Ksenia Urawa. W bliższym czasie, prosim, jak i всегда, was ожидает отличная музыка, хорошее настроение, масса самой свежей информации. Оставайтесь с нами.
Ojej, to rozumiem, że to bardzo szybkie radio i bardzo szybka muzyka, takie radio komercyjne.
I po różnemu, i rock tam był, i Beatles si na początku każdej godziny.
I jak ty się znajdowałaś w takim świecie muzycznym zupełnie innym od tego, co w duszy i na bębnie ci gra?
U mnie to wszystko odbywa naraz i zaczęłam z tego, że się bardzo zakochałam się w kinie i fotografii. Przez 7 lat zajmowałam się fotografią i tak mnie dobrze rozwijało się. Potem dostałam się do państwowej telewizji w Kaliningradzie, pracowałam jako kamerzysta, a naraz muzyczka była. Potem w 2005 przeprowadziłam się na rok na Mazury, pracowałam w muzeum, bo jeszcze się archeologii zajmowałam, ale tak sezonowo.
A skąd pomysł na Polskę i na Mazury?
Dlatego, że Kaliningrad się znajduje na terenie Unii Europejskiej i jesteśmy otoczeni Polską, morzem i Litwą. I właściwie tu z Gdańska mamy do Kaliningradu parę
Chwila,
setki kilometrów.
Tak, rzut kamieniem.
A jakby chciałam dostać się do Moskwy, to musiałam by jechać dobą pociągiem. Dla mnie to było naturalne, że okej, Kaliningrad mało zamknięta przestrzeń, a mnie zawsze interesowały podróże, świat i z racji tego też, że bardziej mam europejską mentalność, no to cały czas jakbyś mi się chciało wydostać z tych granic.
Czyli były Mazury i archeologia, praca w zamku, tak?
Tak, tak, były Mazury i archeologia i marzyło mi się szkoła filmowa. I myślałam, że to jest niemożliwe, ale pracowałam jako kamerzysta w telewizji i potem się udało i dostałam się na bardzo prestiżowy stypendium od Ministerstwa Kultury Polski na szkołę filmową do Łodzi.
No proszę.
Tak, ale dostałam się tam już jako artysta, a nie jako student. I miałam staż 6-miesięczny i było to cudowne. I w pewnym momencie po zakończeniu szkoły filmowej tak mnie przestało to interesować.
Przestało cię interesować, straciłaś zainteresowanie po prostu. Czyli już marzenie o byciu operatorem odpłynęło w siną dal.
Tak, odpłynęło dlatego, że fotografia, świat fotografii jest cudowny i piękny. Bardziej fotografii się zajmowałam, ale widziałam, że dźwięk to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy, które istnieje w naszym całym wszechświecie.
Dźwięk, nie obraz.
Dźwięk, tak, nie dlatego, obraz. Że dźwięk to coś, co nie posiada symboliki i nie ma abstrakcji. To jest, to się dostaje od serca do serca człowieka bezpośrednie. Tak.
Bębny, dźwięk bębna bardzo dociera do serca każdego człowieka.
Tak, i do tego jeszcze znajdziemy. To jest wielki, wielki misterium pulsu. O, to jest jeszcze jeden taki bardzo, bardzo niezwykły
temat. I co, rzuciłaś marzenia o byciu panią operator i wróciłaś do marzenia o...
O muzyce, a właściwie to znalazłam taką pracę fajną w Warszawie przez przypadek i takie śmieszne wydarzenia, różne fundacje archeologii i fotografii, bo byłam na urodzinach dziadka chłopaka mojego i on miał cudowne zdjęcie z lat 60. amatorskie. Ja stwierdziłam, że kurczę, kilka tysięcy negatywów i muszę zrobić jakiś fajny projekt, zrobić wystawę, ale jak, nic nie posiadam, nikogo nie znam. No to okazało się, że są miejsca, są narzędzia, sprzęty. Kiedy przyszłam z taką prośbą, czy państwo mi mogliby użyczyć profesjonalny sprzęt, żeby odskanować swoje materiały, to zaproponowali mi pracę i dostałam pracę tam. I pracowałam nad archiwum wojennym, przedwojennym, takiej fotografesy polskiej, fotografini. I to było bardzo ciekawe praca dla mnie w
tamtym
czasie.
To było dla ciebie ciekawe, mimo że to obraz, a nie dźwięk.
Tak, a naraz studiowałam wtedy dźwięk. Studiowałam bębny i wylądowałam kiedyś na etnicznym festiwalu i u swojego mistrza, najpierw byłam u mistrza irańskiego, perkusisty, a kilka miesięcy później dostałam się do mistrza, który jest moim guru wielkim. On się nazywa Zohar Fresco.
Zohar Fresco, no przecież gra z Możdżerem.
Tak, Zohar Fresco gra z Możdżerem i Zohar jest moim ulubionym mistrzem i nie tylko moim, a również moich koleg, którzy też w Polsce się zajmują grą na bębnach obręczowych.
I u Zohara Fresco brałaś lekcję? Spotkałaś się z nim?
Sporo razy, tak, sporo razy i tak, mam bardzo, bardzo szczególną więź z nim i bardzo jego szanuję i podziwiam. I to mnie w ogóle gdzieś też zaprowadziło aż do wyspy Krety, dlatego, że pojechałam do niego na warsztat intensywny i zostałam tam. Na Krecie zamieszkałam, mieszkałam pół roku tam, uczyłam się muzyki tradycyjnej greckiej, i dużo też influencji muzyki tureckiej i różnej muzyki wschodu. I grałam w zespole tradycyjnym krecką muzyka.
Słuchaj, to niesamowite jest, co i jak opowiadasz, dlatego że na przykład tak mówisz sobie, zostałam sobie na Krecie. Powiedz, z czego żyłaś? Skąd pieniądze? No od razu takie, wiesz, myśli nam tutaj się w głowie kołaczą i pytania stają przed oczami.
Mhm. A żeby się dostać na Krecie w tym momencie... Z Warszawy musiało się wydarzyć naprawdę niesamowite rzeczy, ale wszystkie oni się bazowali się na odwadze, bo
ty jesteś odważną dziewczyną.
Tak powiem, jak się coś pali bardzo mocno i wiesz, że to jest to, to wszystko zrobisz. Wszystko zrobisz.
Po prostu to takie jest powiedzenie, że jeśli chcesz, żeby ludzie ci uwierzyli, to sam musisz płonąć, żeby ich zapalić do czegoś,
dokładnie,
prawda? A
dokładnie.
Ty płoniesz. Dziękuję. Czyli masz tą pasję, idziesz za głosem serca i wtedy świat otwiera przed tobą podwoje. Masz takie wrażenie?
Powiem tak, że nie jest to łatwo i trzeba naprawdę mieć dużo, dużo odwagi, bo ludzie się boją zmian, ludzie trzymają się struktur bardzo tak, że Boże, dużo lęku też, jak to zmienić, a u mnie jest tak, że dużo lęku, boję się, ale jak
skaczę
coś...
do pustego basenu,
tak,
na główkę.
Tak, dokładnie.
I jeszcze okazuje się potem, że tam jednak jest woda.
Dokładnie.
No i co? Byłaś tam na tej Krecie i postanowiłaś postanowiłaś osiedlić się w Polsce, wrócić z pięknej Krety?
Byłam na Krecie, zakochałam się w tym miejscu z kilku powodów. Po pierwsze było natura, z jednej strony góry, z drugiej strony morze, Grecja, warzywa, owoce, to jest taka symbol płodności, matki ziemi i tego wszystkiego.
Tak, mimo kryzysu to wszystko tam jest.
Lokalni ludzie miejscowi, ekolodzy, z którymi rozmawiałam, mówią, że w ogóle nie ma kryzysu. Kryzys jest dla tych, którzy pracują w biurach i takie różne rzeczy, a dla ludzi, którzy tradycyjnie siedzą na ziemi, a szczególnie te domy, jak oni budują, też rodzinne, piętro po piętrze, to dla nich nie ma takiego kryzysu, bo oni są niezależni od tego systemu, oni żyją tradycyjnie.
I z czego żyłaś na Krecie?
Z czego żyłam, grałam w zespole.
I zarabialiście, koncerty, tak?
Tak, tak. I też grałam na ulicy, bo dla mnie to było takim wyzwaniem. Z jednej strony się bałam, no jak to wyjść na ulicę, grać, a z drugiej strony, czemu nie? Zawsze ćwiczysz, grasz sobie i super. I tak było. Podróżowałam tam też trochę.
Kseniu, ja mam prośbę. Zagraj nam jeszcze przez moment, bo rozstaniemy się na chwilę z państwem. Będzie skrót wiadomości w związku z dzisiejszym ogólnokrajowym referendum i za chwilę wrócimy.
Dobrze. Mhm.
Ksenia przygotowuje swój bęben obręczowy. Przyjechała do nas z Rosji. Gra i uczy grać innych na bębnach obręczowych. Jest założycielką pierwszej w Polsce szkoły gry właśnie na tychże bębnach i rytmiki Orientu. Ksenia nam tutaj opowiada o swoich dziejach i tak naprawdę to są dzieje, Kseniu, odwagi. To są dzieje podążania za pasją. To jest twoja pasja, to jest twoje życie.
Dokładnie, tak. I cieszę się też temu, że nie tylko to, a że mam jeszcze inne fajne różne rzeczy i mogę ich tak sobie pięknie łączyć i się dzielić tym z ludźmi.
Jesteś uśmiechnięta, jesteś bardzo energetyczną osobą, jesteś taka roziskrzona, kiedy się ciebie spotyka, człowiek wchodzi od razu na wyższe wibracje. Proszę państwa, 603-06-06-06. Jest okazja, żeby napisać, co państwo myślą o takiej pasji, za którą się idzie, właściwie nie oglądając się na nikogo innego i na nic. Bo porzucałaś różne inne pasje i zostałaś przy bębnach obręczowych. Co bębny mają w sobie takiego, że ludzie przychodzą do ciebie i mówią: Pani Kseniu, chcemy się nauczyć gry na bębnach. Chcemy bębnić. Mhm.
Kiedy ludzie przychodzą do mnie, to często pytają o szamańskich bębnach. Bo tak naprawdę w niektórych krajach, takich jak Latynska Ameryka oraz Północna Rosja, bęben obręczowy występuje właśnie w postaci tego szamańskiego bębna, co jest bardzo archaiczną rzeczą, czyli właściwie to jest obręcz z membraną i pałka. Tam nie trzeba mieć dużo umiejętności, wystarczy walić pałką i żeby była ta pulsacja, i magia polega na tym, że bęben i ta jego wibracja wprowadza w bardzo taki mocny stan transowy, czyli odmienny stan świadomości i poszerzanie, nie poszerzanie tylko po polsku, odbieranie świadomości, i czyli to jest stan taki głębokiego zanurzenia, to jest stan synchronizacji w ciele, kiedy wibracja, oddech, pulsacja serca się synchronizują i człowiek wchodzi w taki szczególny stan, w którym jest spokój, w którym jest taka kontemplacja, w którym można też dużo ciekawych rzeczy robić różnych.
Na przykład?
Na przykład można pracować z intencjami, można uzdrawiać samego siebie i bębny obręczowy, jako te szamańskie, były przede wszystkim po to, żeby uzdrawiać ludzi, żeby łączyć się ze światami nielokalnymi.
Nielokalnymi, jak to tak. ładnie nazywasz.
Światy nielokalne.
Zupełnie nielokalne.
Tak, i niezwykłym też jest taka informacja szczególna, że na bębnach obręczowych grali kobiety. Te kobiety były kaplankami i oni były boginiami i możemy znaleźć informacje 3000 lat do naszej ery. Pierwsze bębny obręczowe można zanotować 5000 lat do naszej ery, a te kapłanki grali na bębnach, można znaleźć takie informacje z archeologicznych źródeł 3000 do naszej, lat do naszej ery i oni, te kobiety grali w Anatolii, taka była cywilizacja, Mesopotamia, Egipt, Grecja,
no tak, to są
Rzym.
Bardzo stare rzeczywiście tradycyjne instrumenty. Ty grasz już ile lat na bębnach?
Nie gram dużo lat, ale intensywnie.
Co wnosi w twoje życie ta pasja? Co dają ci bębny? Czy grasz codziennie, czy tylko wtedy, kiedy przychodzi do ciebie uczeń, uczniowie?
Staram się grać jak najczęściej, aczkolwiek nie mam takiej potrzeby takiego grania codzienności, bo mam jeszcze inne fajne rzeczy. Na przykład ja maluję, uwielbiam ornamentologię i maluję ornamenty. Jednym z moich hobby jest też malowanie mandal i takich ornamentów archaicznych, różnych na bębnach obręczowych. I to też robię. Robię henna tatuaże, mehendi, maluję na największych festiwalach etniczno-muzycznych, na zamówienia maluję, uzdabiam kobietom pięknie ciała tatuażami z henny tymczasowymi, które się nazywa mehendi. I to też robię, więc...
Jesteś wielorako uzdolniona. Naprawdę no, słucham tego z dużym zadziwieniem. Kiedy bierzesz instrument do ręki, kiedy grasz na bębnach, wraca to uczucie, nie wiem, spokoju, medytacji, odpływania w zupełnie inne rejony. Co się dzieje z twoją duszą, z twoimi emocjami? Co się dzieje ze stresem, który czasami ci może towarzyszyć, czy nie?
W moim przypadku jest tak, że kiedy biorę bęben do ręki, zaczynam grać, często mi się budzi taki mocny ogień, taki bardzo mocny, coś tak się nakręca i to jest taka bardzo emocjonalność we mnie, ale zarazem to jest taki stan transo dla umysłu, dla głowy i wtedy ten umysł wchodzi w taki trans kontemplacyjny, a w środku wszystko się budzi, taki ogień się budzi, taka dynamika.
Moc i siła.
Tak, dokładnie. I to jest ciekawe, kiedy ludzie też przychodzą, bo to jest bardzo takie terapeutyczne też gra na instrumentach na bębnach, bo ludzie mogą uwalniać swoje emocje, a zarazem poczuć to własne poczucie osobistej mocy, pewność siebie, takiego też jako praca z archetypem, czy takiego wojownika, czy kogoś, bo to jest bardzo takie mocne, bardzo taki, że...
Energetyczne.
Tak, energetyczne.
Przychodzą mężczyźni, przychodzą kobiety. Kto przychodzi do ciebie?
Przychodzą przede wszystkim kobiety. I to jest bardzo piękne i strasznie się cieszę z tego powodu. Zauważam, że kobiety w ogóle są bardziej takie czuły na rozwój, mają więcej możliwości, czasu na to i na własne...
Bardziej są zainteresowane niż mężczyźni.
Bardziej
takim rozwojem,
tak.
Szeroko pojętym.
Tak, aczkolwiek też jest pewne zaplecze, taki background z tymi bębnami obręczowymi kobiecości, bo było sobie w Stanach jedna niezwykła osoba, która się nazywała Leigh Raymond i z 80-tych lat ona zaczęła coś takiego. Ona zaczęła popularyzację bębnów obręczowych i robiła taki teatr bogiń, który tańczyli w kręgu, taki tańcy starożytny grecki i wszyscy grali na bębnach obręczowych. I ona to w cały świat puściła, zaczęła uczyć innych kobiet i ona napisała książkę Where the Drummers Were Women, kiedy bębniarzami były kobiety i ja bym bardzo chciała tą książkę wydać w Polsce, kiedy będzie na to odpowiedni czas i możliwości.
Ona jest przetłumaczona? Nie.
Na razie nie.
Czyli musiałaby się najpierw przetłumaczyć.
Tak, dokładnie.
Myślisz o tym?
Tak, myślę o tym i książka jest niezwykła, bo ona pisze o tym, czym jest puls, jaka jest natura pulsu, dlaczego kobiety, dlaczego bębny obręczowy. I jedna rzecz, która cały czas mnie, jakbyś u mnie w mojej pamięci jest, znajduje się w mojej pamięci i to, co przekazuję innym też na warsztatach, zaczynam z rytmiki, z pulsu, bo po pierwsze, niektórzy z nas może wiedzą, niektórzy nie, bo puls to jest wibracja, a cała materia w naszym świecie się składa z wibracji. I to, a poza tym jeszcze są cykły. Cykły natury, atomy wibrują, wszystko wibruje. Mamy oddech, to jest cykl. Mamy pory roku, to jest cykl. Czas jest cyklem. Serce pulsuje. I co się dzieje? Kiedy kobieta zachodzi w ciążę i tamten płód się pojawia, pierwsze doświadczenia tego płodu, co mu się pierwsze rozwija? Serduszko mu się rozwija. Jakim serduszko się pojawia pierwsze, co on doświadcza, to serduszko? Pulsacje. Pulsacje idzie od ciała matki, ten regularny puls, a ten puls idzie od babci, a od babci do prababci. I w taki sposób wyobraźmy sobie, że teraz razem z pulsem się przyjdziemy po wszystkich, po całej linii rodu i dojdziemy do pierwszego pulsu, do tego czegoś pierwszego, co kiedyś się wydarzyło i poleciało.
I uderzenie bębna, ten dźwięk uruchamia w nas ten całe to zaplecze nasze, te nasze korzenie, te nasze archetypy.
Dokładnie.
To wszystko, co w nas drzemie, często nieuświadomione.
Tak.
Mówiłaś też, że pomaga wyrzucić emocje z siebie, gra na bębnie, że
tak.
Pomaga sobie poradzić z tymi emocjami i sięgnąć po te dobre emocje, te, które wibrują wysoko, a pozbyć się tych, które wibrują nisko,
tak.
Które nas ściągają w dół.
Ale jest jedno też, żyć z emocjami, że też nie należy od nich uciekać i szybko, trzeba wszystko zaakceptować w sobie, wszelkiego rodzaju emocji i przejść
tak.
Przez to.
I przeżyć.
Tak, i przeżyć.
Ksenia, mogę cię prosić, żebyś nam jeszcze zagrała?
To może na tamburynku jeszcze.
Bardzo proszę.
To jest taki wesoły, radosny i taneczny.
Bardzo proszę.
I to jest też ciekawe w bębnach obręczowych, że można sobie wybrać taki, który będzie takim głębokim, trasowym, basowym, a można sobie tak bardziej do tańca.
Dobrze.
Gram.
Mogę poprosić jeszcze o bęben obręczowy,
tak,
bo jego głos jest
tak.
Rzeczywiście bardzo i brzmienie uwodzicielskie. Przychodzą do ciebie przede wszystkim kobiety, jak powiedziałaś.
Tak.
Siadacie w kręgu. Jak to wygląda? To są warsztaty w zespole.
Ja przede wszystkim prowadzę warsztaty czy masterclassy intensywne, zazwyczaj 1 albo 2 dni, 5 albo 10 godzin. To jest bardzo takie...
Bomba energetyczna.
Dokładnie. Bardzo dynamiczny, bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo rzeczy się uczymy. Struktura wygląda mniej więcej tak, że jest ograniczona ilość osób i można podzielić warsztaty na te... bo jeśli więcej osób jest... to możemy robić bardzo ciekawe rzeczy, czyli uczyć się rytmiki poprzez ciało i poprzez śpiew rytmiczny, nie mając instrumentu. A możemy też z bębnem obręczowym, gdzie uczymy techniki, to są dla ludzi, którzy się zdecydowały, że chcą spróbować konkretnie tej techniki, tego bębna, więc jest opcja, że bębny, a jest opcja, że tylko na przykład rytmika, jeśli grupa jest większa. Kiedy ludzie przychodzą na zajęcia z bębnami obręczowymi, na te intensywne warsztaty, to daje tam historię bębna obręczowego, daje techniki gry na bębnie obręczowym i daje metody, które pozwalają ludziom zrozumieć, jak budować struktury rytmiczne, jak wymyślać i kreować struktury rytmiczne, daje rytmikę i rytmy z różnych tradycji muzyki, bo to jest super i dużo mi się... Sama siebie podziwiam, że potrafię tymi metodami, które wykreowałam, każdemu człowieku, nieważne, czy on miał do czynienia z muzyką, czy nie, czy on ma bardziej rozbudowane wewnętrzne poczucie pulsu, czy nie, każdemu pasuje ta metoda i potrafi się ogarnąć w ciągu parę godzin.
A każdy potrafi nauczyć się grać na bębnie? Bębnić po prostu rytmicznie?
Myślę, że to jest bardzo... To zależy od wewnętrznego pulsu. Bo wewnętrzny puls się ćwiczy. Niektórzy mają jego bardziej tak naturalny, że on jest, a o co chodzi z tym wewnętrznym pulsem? To jest regularność. Mhm. Taka, bo jak sobie wyobrazimy jakąś linię i postawimy odcineczki A, B, C, D, to między tymi odcineczkami ma być ta sama odległość.
No tak, ale to jest nieuświadomione przez nas najczęściej zupełnie.
Tak, i wtedy trzeba z tym ćwiczyć. Ale są też na to narzędzie, że włączamy sobie metronom. Metronom jest niezawodny i on nam pomaga i wspiera nas w tym, żeby się nie pogubić.
Chyba, że ktoś zaśnie, tak jak ty zasypiałaś przy metronomie.
Tak.
Ksenia, jak wygląda teraz twoje życie, powiedz? Czy wygląda tak, jak sobie zaplanowałaś? Czy ty w ogóle planowałaś? Czy plan jest, jak mi kiedyś powiedzieli bohaterowie mojego reportażu, plany są dla architektów. My żyjemy chwilą i tym, co przyniesie dzień.
Moje życie wygląda bardzo niezwykły, ciekawy, coraz bardziej kosmiczniej. Podziwiam, naprawdę. Nie wiedziałam i nie mogłam sobie... Czasem bardzo mi się podoba taką grać grę. Sama z sobą gram taką w grę, że siadam i tak sobie mówię. A cofnij się 2 lata temu, albo 3, albo 5 i z tamtej pozycji wyobraź, że przychodzi do ciebie dziewczyna, czyli ty sama przychodzisz do siebie i opowiadasz, że za 5 lat jesteś tam, robisz to i to i to. To są takie kosmosy. Nie do wiary.
Czyli sama jesteś czasami zadziwiona momentem, w którym jesteś w życiu,
dokładnie,
i tym, co robisz.
Dokładnie, tak. Mhm.
A opowiedz o tym trochę teraz. No, czym się zajmujesz? Bo rozumiem, że zajmujesz się bębnieniem, tak? Warsztatami bębniarskimi.
Tak, tak.
Mówiłaś już, że też tatuaże.
Henna. Ornamentologia, tak. Ornamentalistyka.
Ornamentalistyka. Bo zastanawiamy się, czy z tego znowu można wyżyć, czy ta twoja pasja przynosi ci dochód taki, że możesz swobodnie poruszać się, nie wiem, po Polsce, po świecie, gonić za kolejnymi pasjami. Jak to jest? Czy umiesz, chodząc z głową trochę w chmurach albo w korzeniach takich naszych bardzo mocno etnicznych, jednocześnie stać też mocno na ziemi, żeby umieć na to wszystko zarobić? No bo pieniądze jednak są też ważne,
tak,
w życiu.
To, czego się nauczyłam, to jest kontemplacja, żeby nie wątpić i robić cały czas swoje. Nieważne, będzie sukces, nie będzie sukces, ale robić, bo zauważyłam, że cały czas się rozwija, coraz więcej możliwości się pojawia, tylko trzeba przy tym być i cały czas to trzeba robić i nie puszczać i nie wątpić. Spotkałam też sporo osób, które chcą żyć własną pasją, które chcą robić swoje. Oczywiście po pierwsze muszą się zdecydować, czym to jest. Po drugim też nie być zbyt naiwnymi i wybrać coś bardzo niszowego. W moim przypadku tak jest. Wybrałam sobie coś bardzo niszowego. Po części nieświadomo, a po części świadome, dlatego, że to jest unikatowe, tak? I mnie to bardzo cieszy i może być trudno na początku, bo nikt nie wie, o co chodzi, co to i po co to komu jest, ale jeśli mi się to podoba i też ważne się uczyć narzędzia, jak docierać z tym. No i powolutku i to idzie piękniej, coraz...
Kseniu, a czy ty nie masz momentów zwątpienia?
Oczywiście, że mam.
Momentów, nie wiem, gorszych, takich trudniejszych, energetycznie trochę niższych.
Zdarza się, ale już się nauczyłam, nic. Trzeba po prostu to przepuścić, to przejdzie za chwilę, jutro nowy dzień, budzi się, znowu wszystko kwitnie, albo... To są cykle, jak cykle natury, tak u człowieka, jeden raz tak, drugi raz tak, ale trzeba cały czas trzymać to swoje i wtedy jest dobrze.
Mogę zapytać o chłopaka, bo on się gdzieś w twojej opowieści pojawił, że twój chłopak wtedy, jego dziadek tak zainteresował cię tymi starymi zdjęciami. Zapytam cię o twoje życie towarzyskie, życie uczuciowe. Czy jest tam miejsce w ogóle, nie wiem, na miłość, na związek, na wicie gniazda?
To jeszcze jest wszystko przede mną i wiem, że na wszystko jest właściwy
czas,
dokładnie.
Aha, czyli odkładasz to, rozumiem, bo teraz podążasz za pasją, a pasja ma to do siebie, że nie znosi konkurencji.
A myślę, że wszystko da się pogodzić, tak. Aczkolwiek jestem otwarta i przyglądam się, obserwuję, co się dzieje. Na razie pasja, ale czuję, że oczywiście chciałabym jakieś korzenie zapuścić, tak powiem.
I gdzie te korzenie zapuszczałabyś? W Polsce? Myślisz
o tym? To jest bardzo
czasem?
Ciekawy
na
temat.
Na Krecie?
Bo podróżowałam i byłam w różnych miejscach i w Niemczech też mieszkałam i sobie wymyślałam coś, ale w końcu bardzo ciekawe to się wszystko potoczyło, bo... Mieszkałam w Warszawie i baza była w Warszawie,
tak.
Ale tym latem miałam jechać na Kretę, ale coś się tam wydarzyło z przyczyn niezależnych ode mnie i wylądowałam tutaj, w
Gdańsku.
Tym mieście, tak, bo mieliśmy taki szamański festiwal i prowadziłam warsztaty na szamańskim festiwalu i poznałam niezwykle ciekawych osób, które mnie zrezygnowały swoim też zainteresowaniem swoim stylem życia i okazało się, że w Trójmieście dużo, dużo fajnych, ciekawych, niezwykłych ludzi, co mnie totalnie zadziwiło, bo myślałam, no okej, w dużym mieście na pewno dużo ciekawych, różnych ludzi i można tworzyć te łączności, te wszystkie, a okazuje się, że tutaj jest też fajnie, a czuję w sobie, że bardzo mnie ciągnie do natury, coraz bardziej i wiem, że to wszystko w tym kierunku będzie
zmierzało,
w kierunku dzikości.
Kseniu, takie SMS-y tu przychodzą do ciebie. Pani Kseniu, słuchając pani, chce się chcieć. Pani wprost płonie swoimi fascynacjami. Aż cały świat wibruje. Pozdrawiam z Mazur.
O, wow, dziękuję, bardzo dziękuję.
Piotr z Anglii pisze, ja z pierwszej pasji się utrzymuję, to hodowla krewetek ozdobnych.
Ozdobnych, to jak to?
No, tak to, nie wiem na czym to polega, chyba się ich nie je, jeśli są ozdobne,
aha,
tylko się je podziwia.
Wow.
Druga pasja dopiero się dzieje. Blog o podróżach i nie tylko, a już niedługo pojawią się wpisy w Radiu Gdańsk na blogu. W pasji najważniejsze nie patrzeć na innych i robić swoje. Potem i tak się okaże, że determinacja zwyciężyła nad dajcie sobie z tym spokój. Pozdrawiam wiernie z wyprawy do Szwajcarii. Szwajcarii, Piotr z Anglii. Oh, wow. No właśnie, ty, Kseniu, mówiłaś o tym, że trzeba robić codziennie swoje, nie oglądając się ani na mody, ani na, nie wiem, głosy sceptyków, ani na pukanie się w głowę, bo pewnie też masz takie doświadczenia, że wiele osób pukało się w głowie. Na przykład, nie wiem, twoi rodzice nie mówili ci nigdy, twoi krewni, bliscy, Kseniu, ty się ustatkuj wreszcie. Zajmij ty się poważnym życiem. Co to za bębniarstwo jest w ogóle? O co chodzi?
No, mówią ludzie tam różne rzeczy, ale co z tego? Ja powiem, że jest bardzo ważne tutaj ciekawość samego siebie, bo jesteśmy istotami wielowymiarowymi, o czym nie wszyscy wiedzą, ale funkcjonujemy na dużo różnych poziomach i najciekawsze rzecz to jest eksploracja samego siebie. Kim jestem? Z czego się składam? Jak funkcjonuję ze światem? Jak się z tym łączę? I to jest najciekawsze, bo cały czas studujesz coś o sobie. I to jest rozwój. To jest prawdziwy rozwój i myślę, że to jest klucz. A w formie czego to wyłonię? Czy bębnów, czy czegoś innego, to...
Ale u ciebie akurat teraz są przede wszystkim bębny.
Tak.
One wiodą prym.
Tak, tak. I też tak bardzo ciekawie się składa. Chciałam się podzielić, że po pierwsze odnalazłam dla siebie niezwykłość tego miejsca i ludzi, którzy mieszkają w Trójmiasto, co mnie naprawdę zdziwiło. I tworzy tu się tworzy bardzo piękna rodzina. Taka rodzinność. Już mamy taką grupę osób...
Poszukujących,
rozwijających się. Tak, i skutecznie działających, o tak bym powiedziała.
Świetnie mówisz po polsku, ty masz takie zdolności językowe.
Muzyczne. Tak, muzyczne.
Ile znasz języków?
Nieduże. Rosyjskie, polski, angielski, troszkę niemiecki. Tak.
Bo świetnie odmieniasz, bardzo ładnie mówisz.
Dziękuję
bardzo. A przecież nie tak długo jesteś w Polsce.
No niedługo, kilka lat, około 5. I teraz w Trójmieście jestem i właśnie działamy i bardzo chciałam od razu wszystkim powiedzieć, że jak ja tutaj teraz jestem, to już zrobiliśmy różne ruchy w kierunku tego, żeby poprowadzić warsztaty i już są, czyli będą warsztaty 3 i 4 października w Gdańsku w miejscu Fujisan. Będą to moje intensywne warsztaty. Można znaleźć na kseniauranowa.com. Ksenia Uranowa, wszystko się pisze łacińskimi literami.
Ksenia przez X.
Przez X, Uranowo Victory.
Tak, ale można też znaleźć na stronie Fujisanu. Tutaj
tak.
Róg Matejki właściwie i do Studzienki. To
dokładnie.
Jest to miejsce, gdzie fantastyczne, fascynujące rzeczy się dzieją.
I Kseniu, tam robimy i henna, mehendi, warsztat, to z tego malowanie, a potem 2 dni jeszcze tego i jeszcze będzie w Gdynie 17, chyba 18 bodajże.
Wszystko na stronie Fujisanu. Kończymy już. Zagraj jeszcze, proszę, na koniec.
Dobrze.
Nie będziemy grać żadnej innej muzyki, tylko jeszcze zagraj nam bardzo proszę pięknie na bębnie obręczowym. Ksenia Uranowa, proszę państwa. Niesłychana, energetyczna osoba, fascynująca absolutnie. Chciałam, żebyście państwo Ksenię poznali. Myślę, że pierwszy, ale nie ostatni raz byłaś moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Hanna Wilczyńska-Toczko i posłuchajmy. Jeszcze, gdybym cię mogła prosić o tamburyn.
O,
już na
super,
zupełny koniec.